Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Prezydent Polski Andrzej Duda rozmawiał we wtorek w Sofii z prezydentem Bułgarii, a w Bukareszcie z prezydentem Rumunii.
Spotkania były elementem konsultacji przed szczytem NATO i wizytą prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda odwiedził Mołdawię.
Rozmowy dotyczyły przede wszystkim rosyjskiej inwazji na Ukrainę i potrzeby wzmocnienia wschodniej flanki NATO.
Na wspólnej konferencji z prezydentem Rumenem Redvenem w Sofii Andrzej Duda porównał działania przywódców rosyjskich na Ukrainie do Hitlera i SS podczas II wojny światowej w Polsce. To są mordy bez precedensu. To jest coś, z czym wolny świat nie może się nigdy pogodzić, podkreślił.
Prezydent Polski wyraził nadzieję, że najbliższy szczyt NATO w sposób jednoznaczny stanie na straży wolnego świata i suwerenności ukraińskiego państwa.
Aby można było zatrzymać rosyjską agresję, musimy stać razem, ale musimy stać bardzo twardo. I to, co przeciwstawimy Rosji, musi być absolutnie na tyle mocne i na tyle powstrzymujące, aby zdrowy rozsądek zwyciężył ponad imperialną łapczywością i wolą poszerzania swojego państwa kosztem innych państw i narodów.
Z kolei na konferencji prasowej w Bukareszcie prezydent Andrzej Duda powiedział, że z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem rozmawiał m.in. o nowej koncepcji strategicznej NATO, która jest obecnie wypracowywana.
Jak podkreślił, obecność sił Sojuszu Północnoatlantyckiego na naszej ziemi powinna być obronna i stała.
Czyli jednocześnie wzmocnioną pod względem ilościowym, jeśli chodzi o liczbę żołnierzy, jeżeli chodzi o wyposażenie tych żołnierzy, a więc jeżeli chodzi o infrastrukturę NATO na naszych terenach. Takie są wymagania współczesności, takie też wymagania wywołuje dzisiaj te działania, które podjęła Rosja. Trzeba to głośno powiedzieć, że akt stanowiący NATO Rosja po prostu przestał istnieć. Rosja pokazała, że absolutnie nie czuje się nim związana. NATO też powinno przestać w ogóle wspominać o tym akcie z 1997 roku, o jego postanowieniach i o jakichkolwiek zobowiązaniach dla NATO, które z niego wynikało. Nie ma dzisiaj żadnych zobowiązań. Dzisiaj jest zobowiązanie NATO do obrony wolnego świata przed Rosją, która jest po prostu zwyczajnym agresorem.
Stolica Rumunii to trzeci i ostatni przystanek na trasie politycznych konsultacji polskiego prezydenta z przywódcami państw regionu przed czwartkowym szczytem NATO.
Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych pozytywnie zaopiniowała projekt noweli ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
Głównym celem propozycji jest objęcie pomocą wszystkich ukraińskich uchodźców docierających do Polski. Zmiany zaproponowali członkowie komisji. Nowela ma poparcie rządu.
Obecne zapisy ustawy, które regulują kwestie m.in. legalizacji pobytu Ukraińców i nadania im numeru PESEL, dotyczą tylko tych, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę.
Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik powiedział, że z ustawy ma być wykreślone słowo bezpośrednio.
Proponujemy, żeby wykreślić jedno słowo z ustawy, że pomoc udzielana jest tylko i wyłącznie osobom z Ukrainy, które bezpośrednio przekroczyły granicę, żebyśmy właśnie wyrzucili słowo bezpośrednio. Wielu, na przykład są transporty dzieci z Odessy, które uciekając przed wojną najbliżej mają granicę mołdawską i przybywają do Polski z Mołdawii.
To nie koniec zmian. Wiceminister Maciej Wąsik podkreślił, że nowela zapewni też wsparcie wszystkim polskim rodzinom, które przyjęły pod swój dach uchodźców.
Świadczenie wynosi 40 zł na osobę za jeden dzień. Obecnie środki są wypłacane na osoby, które przekroczyły polsko-ukraińską granicę.
Drugie czytanie tego projektu ustawy w Sejmie planowane jest w środę.
Unia Europejska nie może stać z boku w przypadku tak dużego ogólnoeuropejskiego kryzysu uchodźczego, podkreślił wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.
Polityk na konferencji podsumował wtorkowe rozmowy strony Polski i przedstawicieli Komisji Europejskiej dotyczące współpracy po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Zaznaczył, że obecnie Ukrainę opuściło ponad 3 miliony osób, z czego ponad 2 miliony przez granicę z Polską.
Skala naszej pomocy dla uchodźców jest bardzo duża, ocenił wiceminister Jabłoński. Poinformował, że strona Polska przedstawiła Komisji Europejskiej, jakiego rodzaju działania są u nas podejmowane i z jakimi kosztami się one wiążą. Wskazał również na oczekiwania wobec Unii Europejskiej w tej sytuacji.
Dziś rozmawialiśmy z Komisją Europejską o tym, jakie środki możemy wydać z budżetu polskiego, bo my nie czekamy absolutnie na żadne inne działania. Wiemy, że te potrzeby są już teraz te środki wydajemy, ale uważamy, że w sytuacji tak dużego kryzysu, który jest kryzysem europejskim, Unia Europejska nie może stać z boku i Komisja Europejska nie zamierza stać z boku. Rozmawialiśmy dziś o szczegółach, o tym, jak te środki mogą być przekazywane. mamy już pewne pozytywne sygnały, natomiast cały czas zachęcamy Komisję Europejską do większej ambicji, do większej elastyczności po to, żeby finansować różnego rodzaju wydatki w znacznie większym zakresie niż do tej pory, dlatego że skala tych wydatków skokowo wzrosła. To nie jest coś, co jakiekolwiek państwo mogło przewidzieć na tak dużą skalę.
Polska zaapelowała o większą elastyczność, jeżeli chodzi o przesunięcia budżetowe, aby pewne środki można było wykorzystać szybciej, bo potrzeby są już teraz, dodał wiceszef MSZ. Paweł Jabłoński zaznaczył, że Polska nie oczekuje, że cały ciężar spadnie na Unię Europejską.
Wiceminister poinformował jednocześnie, że rozmowy na poziomie technicznym w sprawie ewentualnego przesunięcia środków unijnych cały czas się toczą i temat ten zostanie poruszony przez premiera Mateusza Morawieckiego w czwartek w Brukseli.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca gospodarzy do ubezpieczania upraw rolnych oraz zwierząt hodowlanych.
Resort przypomina, że w tym roku z budżetu państwa przeznaczono 1,5 miliarda złotych na dopłaty do wykupionych polis. Przewidziano także rezerwę w wysokości 3 miliardów złotych.
Dofinansowanie obejmuje ubezpieczenia upraw zbóż, rzepaku, rzepiku, kukurydzy, a także truskawek oraz chmielu. Ponadto rolnicy będą mogli uwzględnić w umowie ochronę urodzajów przed zjawiskami pogodowymi, w tym m.in. suszą i powodziami.
Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podkreślił, że znaczną część składki ubezpieczeniowej pokryje budżet państwa.
Każda składka do ubezpieczeń upraw rolnych jest dzielona pomiędzy budżet państwa i rolnika. 65% składki pokrywa budżet państwa, 35% składki pokrywa rolnika. A więc tutaj bardzo wyraźnie widać, że ta pomoc już na etapie opłacenia składki, pomoc budżetu państwa jest bardzo wyraźna. Chcielibyśmy, aby odejść od takich bardzo ułomnych systemów rekompensat za szkody typu 500 zł po hektara, takich ryczałtowych odszkodowań, które to na podstawie wniosków wojewody budżet państwa wypłacał. Zwykle i brakowało środków finansowych i trzeba było naruszać albo zachować się w regułach pomocy publicznej. Nie wszystkim rolnikom udawało się to wypłacać.
Wicepremier Henryk Kowalczyk zaznaczył, że dzięki noweli ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnik może opłacić składkę ubezpieczeniową ze środków pochodzących z dopłat bezpośrednich.
Rząd przyjął projekt noweli ustawy dotyczącej finansowania programów mieszkaniowych, m.in. budownictwa socjalnego i komunalnego. Przepisy wprowadzają ułatwienia w przekazywaniu środków na te cele.
W przypadku programu budownictwa socjalnego i komunalnego jedno z najważniejszych rozwiązań dotyczy Banku Gospodarstwa Krajowego.
Będzie on mógł zawierać umowy finansowego wsparcia z beneficjentami w ramach limitu wydatków ustalonego na dany rok budżetowy. Zmiany mają pozwolić na zwiększenie liczby kwalifikacji w 2022 roku.
Program budownictwa socjalnego i komunalnego obejmuje bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa udzielane głównie samorządom na rozwój budownictwa.
O szczegółach noweli mówi wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.
Projekt daje dosyć szerokie możliwości, takie ułatwienia w finansowaniu budownictwa społecznego. No i taką najważniejszą, myślę, rzeczą to jest uruchomienie dodatkowego 1,2 mld złotych na fundusz dopłat, który wspiera budownictwo właśnie mieszkaniowe. I to społeczne, czyli TBS-y i SIM-y, gdzie można uzyskać dofinansowanie do 35% kosztów inwestycji. I dla budownictwa mieszkaniowego, takiego komunalnego, na budynki komunalne, nowo powstające czy remont jakichś pustostanów gminy mogą uzyskać 80% kosztów inwestycji. Cieszymy się, że te programy cieszą się popularnością i cieszymy się, że dodatkowe pieniądze na to się pojawiają, te 1,2 mld.
Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że wniosek Sądu Najwyższego dotyczący możliwości badania statusu sędziego Izby Dyscyplinarnej powołanego przy udziale obecnej KRS jest niedopuszczalny. W pytaniu prejudycjalnym chodziło o powołanie sędziego tej izby Jana Majchrowskiego.
Jego status podważała poznańska sędzia Monika Frąckowiak ze Stowarzyszenia Justicja, która domagała się uznania, że sędzia Majchrowski nie pozostaje w stosunku służbowym sędziego Sądu Najwyższego. Sąd nie posiada jednak takiego uprawnienia na gruncie prawa polskiego. Orzeczenie TSUE miało wyjaśnić, czy prawo Unii je przyznaje.
Unijny Trybunał stwierdził niedopuszczalność tego wniosku. Dodał, że przedstawione przez Sąd Krajowy pytania nie odpowiadają obiektywnej potrzebie rozstrzygnięcia zawiłego przed tym sądem sporu.
Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski mówi, że to orzeczenie jest korzystne dla Polski z dwóch powodów.
TSUE stwierdził, że sądy państw członkowskich nie mogą przypisywać sobie tych kompetencji, których nie mają w danym państwie członkowskim. To jest bardzo ważne. W tym wypadku oczywiście nie ma możliwości kwestionowania przez jednego sędziego statusu drugiego sędziego. Ważne jest również to, że TSUE potwierdził również to, coś, co jest oczywiste, mianowicie, że nie ma możliwości kontrolowania prerogatywy prezydenta, w tym wypadku prezydenta Polski, prerogatywy przyznanej na podstawie konstytucji w zakresie nominacji sędziowskich.
W grudniu ubiegłego roku Jan Majchrowski zrzekł się pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.
A cała sprawa ciągnie się od stycznia roku 2019. Wówczas wszczęto wobec sędzi Frąckowiak postępowanie dyscyplinarne i przedstawiono zarzuty związane z przewlekłością prowadzonych przez nią postępowań.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.